Dzień dobry. Zapraszam na specjalny podcast Polityki Insight, w którym nasi analitycy i eksperci opowiadają o rosyjskiej napaści na Ukrainę, przybliżają wojskową sytuację, a także mówią o międzynarodowych i polskich reakcjach na zbrojny konflikt. Zastanawiamy się również, jak wojna wpłynie na światowy układ sił i gospodarcze relacje. Ja nazywam się Ryszard Łuczyn i zapraszam na dzisiejsze wydanie Stanu Wojny. Jest czwartek, 21 kwietnia. W dzisiejszym stanie wojny przyjrzymy się sytuacji na wschodzie Ukrainy, gdzie Rosjanie skoncentrowali swoją ofensywę. Zastanowimy się też, jakie konsekwencje zachodnie sankcje na Moskwę już mają, a jakie dopiero mieć będą. Dzisiejszy odcinek rozpoczniemy od rozmowy z doktorem Piotrem Łukasiewiczem z naszego Działu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dwa dni temu, 19 kwietnia, zarówno Rosja, jak i Ukraina ogłosiły rozpoczęcie długo oczekiwanej bitwy o Donbas. Jednak front ten jest przecież aktywny już od 2 miesięcy. Co więc się zmieniło? Na ile obie strony zwiększyły obecne na wschodzie siły? I na ile bardziej intensywne są w tej chwili walki?
Nie wiem, czy można ostrzał artyleryjski nazwać walką. Na pewno jest przygotowaniem artyleryjskim terenu pod przyszłe walki, pod próbę zajęcia terenu, czyli trwają i ostrzały artyleryjskie, i ostrzały lotnicze. Rosjanie mają blisko swoje lotniska już na terenie Rosji, więc mogą operować dość swobodnie nad Donbasem. Na pewno sytuacja jest bardzo gorąca, aczkolwiek nie ma jeszcze tej manewrowości, którą się spodziewamy, że będzie tą właśnie tą spodziewaną wielką bitwą na wzór bitew z czasów II wojny światowej. Rosjanie w ciągu 2 dni zajęli kilka niewielkich wsi, aczkolwiek położonych wzdłuż ważnych dróg na południe od strony Charkowa, czyli zajęli taką niewielką w zasadzie no, wieś Kremienną, zajęli również takie małe miasteczko Rubiżne. Jak na pierwsze dni ofensywy są to dość znaczące postępy, od północy przynajmniej. Ogłaszają, i to zdaje się również potwierdzają to władze ukraińskie, przynajmniej te lokalne, że Rosjanie kontrolują prawie 80% obwodu ługańskiego, co jest jednak istotnym postępem w stosunku do 24 lutego, kiedy wojna się rozpoczęła.
Bo wtedy kontrolowali jaką część?
Około połowy, można tak powiedzieć. Czyli jednak ten postęp terytorialny nastąpił. Pamiętajmy o tym, że kiedy obie te tak zwane republiki, Doniecka i Ługańska, ogłosiły niepodległość uznaną przez Rosję, to ogłosiły ją na całym terytorium całego obwodu ługańskiego i donieckiego. Zatem ofensywa, która ma te rzekome republiki wyzwolić, no musi dojść przynajmniej do granic, tych formalnych granic obwodów, zgodnych z jeszcze mapą administracyjną Ukrainy. Dramatyczna sytuacja w Mariupolu, czyli na południu, z kolei z tego kierunku, można powiedzieć, południowo-wschodniego, też się w pewien sposób klaruje, w ten chociażby sposób, że oto dzisiaj Putin na takiej odprawie telewizyjnej z ministrem Szojgu nakazał może nie tyle atakowanie tego ostatniego przyczółka ukraińskiego, czyli kompleksu dawnej fabryki stali, Azovstal, tego jedynego w zasadzie obszaru Mariupola, który się jeszcze bronił, nakazał jego zablokowanie, zapowiedział, że nie będzie raczej wkraczania wojsk do tego kompleksu. Będzie natomiast tak ścisła blokada, że cytuję, mucha nie przeleci przez tą blokadę i zdaje się, że Rosjanie liczą, zresztą oferują również obrońcom poddanie się, zapewniają o traktowaniu ich zgodnie z konwencjami międzynarodowymi, co oczywiście każe od razu podejrzewać tutaj jakieś podstęp. No niemniej jednak takie oferty składają. Warto przypomnieć, że w kompleksie Azovstal bronią się nie tylko żołnierze 36. Brygady Piechoty Morskiej Ukraińskiej, czyli regularnego wojska, oraz to, co pozostało z tego wolnego pułku Azow, ale jest tam również, w tym kompleksie podziemnym ukrywa się około 1000 cywilów w niezwykle ciężkich warunkach, no właśnie w bunkrach podziemnych bez dostępu, bez światła, bez elektryczności, bez wody i bez żywności prawdopodobnie. Jest tam również w tych podziemiach do 500 rannych żołnierzy ukraińskich. Wiemy, dowódca tego zgrupowania informował no w dość dramatycznym takim apelu w internecie, że ludzie ci umierają po prostu z powodu odniesionych ran. Jest to nie tylko operacja militarna, ale również powinna być to operacja humanitarna. Jeśli rzeczywiście Rosjanie zapowiadają, że chcą zakończyć w jakiś sposób walkę o Mariupol, oznaczałoby to również, że będą mogli nieco swobodniej postępować od strony Mariupola w kierunku północnym i w ten sposób domykać kocioł donbaski.
Do Mariupola jeszcze wrócimy. Spójrzmy jeszcze proszę na drugą część mojego pytania, tą dotyczącą tego, jakie siły w tym momencie stają naprzeciwko siebie i jak to się ma do pierwszego okresu wojny.
Tu niewiele się zmienia w tym sensie, że Rosjanie, kalkulacje wskazują, że zgromadzili około 70 batalionowych grup taktycznych. Powiedzmy, jest to 50 tysięcy wojska, jedna grupa batalionowa to jest około 600 do 800 żołnierzy. No 70 grup, no to pewnie gdzieś wyjdzie 40-50 tysięcy według tej kalkulacji. Są to siły głównie ściągnięte z pozostałych fragmentów tego rozczłonkowanego frontu wokół Ukrainy z pierwszych dwóch miesięcy. Część tych sił jest również uzupełnianych przez dodatkowe grupy ściągane już z samej Rosji, więc są to powiedzmy świeże bataliony ściągane do tej konfrontacji. Przede wszystkim w tej chwili trwa ostrzał artyleryjski, taki właśnie, to się w fachowym języku wojskowym określa jako artyleryjskie przygotowanie terenu, czyli stłumienie środków obrony, no i później prawdopodobnie będzie postępowała jakaś taka większa ofensywa.
Mówisz o tym ostrzale artyleryjskim, co pokazuje nam, że ta taktyka jest istotnie odmienna od tego, co widzieliśmy na północy Ukrainy. To znaczy, że Rosjanie nie mogą nawet już sensownie próbować tego, nazwijmy to, blitzkriegu, którym próbowali zdobyć Kijów, dlatego że, jak rozumiem, mamy tam na wschodzie ukraińskie siły okopane w zasadzie od 8 lat na ufortyfikowanych pozycjach, które uniemożliwiają taką taktykę, prawda?
Zdaje się, że rysuje się tu jakiś taki plan bliższy, nie wiem, czy można nazwać to strategicznym celem, czy taktycznym, tylko to zależy od etapu, na jakim oceniamy te postępy rosyjskie, ale ten cel bliższy rysuje się w sposób następujący. Zdobyć obydwa te obwody, Doniecki i Ługański, oraz utrzymać zajęty pas ziemi między taki około 250-kilometrowy między Krymem a Donbasem. I to jest to, o co może na tym etapie wojny chodzić władzom Rosji. To znaczy po prostu zdobycze terytorialne, które dają z jednej strony połączenie lądowe z Krymem, traktowanym przez Rosję jako część terytorium już absolutnie niezbywalnego rosyjskiego. Pewnie po osiągnięciu takiego celu zastanowić się nad dalszymi działaniami, to w zależności oczywiście od tego, jak władze ukraińskie podejdą do możliwych negocjacji terytorialnych, czy będą szły na koncesje, czy też może wręcz przeciwnie, pomoc zachodnia, która płynie, rzeka pomocy sprzętowej głównie, czy ona pozwoli Ukraińcom myśleć jednak o utrzymywaniu tej walki, o nękaniu Rosjan, a nawet o próbie przynajmniej przerwania tego pasa. No to byłoby niezwykle interesujący i dotkliwy cios dla samych Rosjan. Zdaje się, że ten zamiar bliższy Rosjanie jakoś tam realizują, no chociażby mocą swoich i przewagą swoich sił, zwłaszcza przewagą swoich zasobów wojskowych, bo tu już nawet nie chodzi tutaj o żołnierzy. Do obsługi artylerii nie potrzeba wielu żołnierzy. Wystarczy mieć dobrze okopane stanowisko i po prostu wskazane cele. To może trwać dość długo pod warunkiem, że ma się amunicję i się umie z niej korzystać. Co Rosjanie, zakładamy, potrafią. Jest wielkie pytanie o determinację Ukraińców do nieustępowania, jakiegoś znaczącego nieustępowania, a być może, jeśli zostaną zaopatrzeni w odpowiednie środki z zachodu, również do próby odbijania tego terenu.
No właśnie, mówisz, że wydaje się, że powoli Rosjanie jakoś tam ten swój cel osiągają. Czy sposób ich działania sugeruje, że wyciągnęli wnioski z tej nieudanej ofensywy na północy kraju? Czy ich logistyka, komunikacja, współpraca między różnymi rodzajami wojsk wygląda lepiej?
Różnica jest zasadnicza. Kiedyś mieli, niektórzy nawet naliczyli 8 kierunków działania w pierwszych dniach wojny. Teraz jest jeden kierunek. W zasadzie to, co dzieje się w Donbasie, plus dodatkowe siły walczące gdzieś w okolicach Chersonia i na południu kraju. No ale ten główny wysiłek na pewno jest skupiony i to jest prawdopodobnie efekt zmian struktury organizacji ofensywy, ujednolicenia dowództwa, gdzie już ten generał Dwórnikow staje się wręcz taką symboliczną postacią dla tej fazy kampanii. Prawdopodobnie jeszcze dowództwo rosyjskie nie ma w pełni ujednoliconego systemu komunikacji, bo kiedyś to były węzły łączności rozrzucone po tych kilku właśnie frontach, można powiedzieć, wokół całej Ukrainy, więc no ściągnięcie ich, dopasowanie, zwłaszcza usprawnienie przepływu danych, informacji wywiadowczych, informacji rozpoznawczych, kanałów dowodzenia siłami pewnie jeszcze jakoś trwa, być może kończy. I wtedy no, nastąpi już pełne zjednoczenie, czy też scentralizowanie władzy głównodowodzącego, który będzie wykonywał jakiś swój zamiar. Ten bliższy, jak mówiliśmy o tym, czy będzie dalszy, no to już są decyzje ponad głową generała Dwórnikowa, raczej byłyby to decyzje polityczne.
Spójrzmy raz jeszcze zgodnie z moją zapowiedzią na Mariupol. Po pierwsze, rozumiem, że musimy zakładać upadek tego miasta, to znaczy, że to nie będzie wyglądało twoim zdaniem jak blokada Leningradu, tylko bez jeziora Ładoga, którym dostarczano do zablokowanego wówczas Leningradu towary, pomoc, że musimy zakładać upadek Mariupola. Czy tak jest? I jeśli tak, to ile sił rosyjskich w tym wypadku zostanie uwolnionych?
Pytanie o to, kto kontroluje duże miasto, kilkuset tysięczne, jest oczywiście trudne do odpowiedzenia, zwłaszcza jeśli nie mamy takich bezpośredniego wglądu w sytuację na miejscu. Nie wiemy, gdzie są władze, dawne władze Mariupola, jak funkcjonuje to miasto, które stało się w ciągu 2 miesięcy, zamieniło się w miasto ducha, niż normalnie funkcjonujący wcześniej port, ważny port przeładunkowy ukraiński nad Morzem Azowskim. Rosjanie publikują jakieś propagandowe filmy pokazujące rozpoczęcie nauki w szkołach, gdzie dzieciaki zgromadzone są, obok stoi żołnierz z karabinem, a dzieci dostają jakieś podręczniki rosyjskie, śpiewają jakieś piosenki rosyjskie, więc jest tutaj jakaś taka próba opowiedzenia przez Rosjan, że zaczynają kontrolować sytuację, więc w tym sensie Mariupol jest wpadł w ręce w Rosjan, że oni przynajmniej próbują pokazywać światu, że jakoś kontrolują tę sytuację. Interesujące będzie, czy po ostatecznym zamknięciu problemu, jakkolwiek strasznie to nie brzmi, problemu Azowstali, czy Rosjanie będą chcieli powtórzyć manewr z Chersonia, bo to jest interesująca sytuacja, że miasto Cherson, które w zasadzie kontrolują od początku wojny, miasto w zasadzie tak na tym przyczółku leżące w tej części Ukrainy w sąsiedztwie Krymu, jest tam jakaś próba ogłoszenia Chersońskiej Republiki Ludowej, czyli kopii z tych dwóch republik separatystycznych w Donbasie, czyli Ługańska i Doniecka, że Rosjanie próbują taką kolejną republikę utworzyć. Więc pytanie, czy będą również chcieli pokazywać jakieś samodzielne władze Mariupola, czy też rosyjskie władze Mariupola. Nie będzie łatwo to Rosjanom powiedzieć, że to jest teren rosyjski. Ten proces będzie bardzo długi. W Chersoniu już próbują jakieś namiastki władzy rzekomo autonomicznej, lokalnej, która próbuje mówić mieszkańcom, zakończmy spory, wróćmy do roboty. Taki mniej więcej przekaz się w Chersoniu pojawia. Czy pojawi się również w Mariupolu? Jest wciąż broniący się ośrodek Azowstali, który jakby blokuje Rosjanom drogę do takiego działania, takiego pseudoadministracyjnego.
Jak duże siły rosyjskie są zaangażowane w próbę ostatecznego zdobycia Mariupola i czy ich uwolnienie by zasadniczo zmieniło sytuację Rosjan na froncie wschodnim?
Mówiło się od 10 do 12 grup batalionowych, czyli znowu w przeliczeniu tam po 600-800 osób, to jest 8 do 10 tysięcy żołnierzy, przy czym w większości ci żołnierze pochodzą z republik separatystycznych. Rosjanie jednak do Mariupola nie rzucili swoich sił w największym stopniu z Rosji, ale używają tych jednostek, rekrutów zwłaszcza z pobliskiego Donbasu, co jeszcze bardziej powiększa jakby dramatyzm tej takiej już bardzo bratobójczej wojny w tej części Ukrainy.
Wspomniałeś w pewnym momencie o rzece wsparcia militarnego. Czy obserwujemy już wykorzystanie przez ukraińską armię ciężkiego sprzętu dostarczanego z Zachodu? A jeśli tak, to w jakim stopniu on zmienia już sytuację, a w jakim stopniu ją dopiero zmieniać będzie?
Warto pamiętać o tym, że jeśli Amerykanie mówią, że przekazują 18 haubic 155 mm, to znaczy, że one zostały przekazane już mniej więcej tydzień temu. Zawsze te informacje wojskowe, chociażby ze względu na tajemnicę towarzyszącą działaniom wojennym, żeby Rosjanie po prostu tego nie zniszczyli w trakcie transportu, przychodzą do nas z opóźnieniem. Dzisiaj jeden z doradców prezydenta Zeleńskiego powiedział, że Ukraina właśnie zyskała 20 dodatkowych samolotów. Tylko, że nie sztuk samolotów, tylko jakby dostawy części zamiennych do niezbędnych napraw spowodowały, że siły powietrzne Ukrainy powiększyły się o 20 kolejnych sztuk samolotów różnych typów. Prawdopodobnie chodzi tu głównie o MiG-29, czyli te samoloty myśliwskie. One operują nad niebem ukraińskim, prawdopodobnie wchodzą do użytku, bo jeżeli to jest, znowu ten czasokres tutaj bardzo krótki, prowadzenia tego sprzętu. Nie wiemy dokładnie, czy na przykład te haubice, przecież niezwykle potrzebne Ukraińcom, czy one już działają w Donbasie, ponieważ od samego początku wojny my bardzo mało wiemy o siłach zbrojnych Ukrainy, o ich ugrupowaniu, o ich stratach, o dyslokacji poszczególnych jednostek. Posługujemy się raczej takimi domniemaniami, że skoro widzimy te czołgi jadące przez Polskę do Ukrainy, to zakładamy, że one nie są konserwowane i pakowane w magazyny pod Lwowem, ale przesuwają się systematycznie na wschód Ukrainy.
Ale w przypadku ręcznych wyrzutni, nie wiem, javelinów, czy stingerów, czy piorunów, wiedzieliśmy o tym, że one są w użyciu, widzieliśmy zdjęcia ich po prostu.
Ukraińcy po prostu nie filmują swoich działań, swojego ciężkiego sprzętu. Bardzo sporadycznie pokazują działalność swoich sił pancernych na przykład, czy też przesuwania się swoich kolumn, które jadą od zachodu, przekraczają Dniepr, idą na wschód Ukrainy. Więc ja tutaj nie chcę mówić, że mamy jakąś szczególną wiedzę, ponieważ jej nie mamy po prostu na temat tego, czym Ukraińcy dysponują w Donbasie. posługujemy się raczej przybliżeniami, wiedząc, co było przed wojną, że było tam około 40 do 50 tysięcy żołnierzy, którzy są systematycznie wzmacniani przez mobilizowane rezerwy ukraińskie i wzmacniani przez sprzęt, który Ameryka przekazuje, no Ameryka, świat w ogóle przekazuje siłą zbrojną Ukrainy.
Na koniec naszej rozmowy chciałem zapytać Cię o przewidywania na najbliższe tygodnie. Czy przychylasz się do tej opinii, że Władimir Putin liczy na jakiś rodzaj zwycięstwa, albo przynajmniej częściowego sukcesu do tego 9 maja, kiedy w Moskwie odbywa się coroczna parada, podczas której Rosjanie świętują zwycięstwo nad nazistowskimi Niemcami? Na czyją korzyść działa w tym momencie czas?
Konstrukt pod nazwą 9 maja, Parada Zwycięstwa i pośpiech Putina, żeby zdążyć na tą Paradę Zwycięstwa, jest troszeczkę wymysłem, jest trochę konstruktem zachodnim, trochę naszym wyobrażeniem, co może się wydarzyć. Owszem, Rosjanie przygotowują się do tego święta, rozwieszane są plakaty, zdjęcia dzieci w mundurach dawnych radzieckich żołnierzy i tak dalej, ale to w ogóle jest święto mające wręcz charakter religijny w Rosji. Ważne dla jej tożsamości takiej wojennej. Koła opiniotwórcze zachodnie narzuciły trochę Rosjanom ten 9 maja jako pewnego rodzaju symboliczną cezurę walk w Donbasie. Co jest bardziej, moim zdaniem, ważniejsze dla dowódców rosyjskich, jest to, aby ubiec tę rzekę wsparcia technicznego, technologicznego i sprzętowego, która płynie z zachodu do Ukrainy. Więc im szybciej oni będą postępować w Donbasie, tym Ukraińcy będą spóźnieni z dostarczaniem sprzętu, który pozyskali z Zachodu. Więc tutaj raczej ta logika ma, przynajmniej w umysłach, tak mi się wydaje, dowódców rosyjskich ma znaczenie, a nie to, czy pójdą w defiladzie w Moskwie, czy nie pójdą. Jest baza, czyli działania wojenne, i nadbudowa, czyli defilada w Moskwie, czy też w miastach rzekomo wyzwalanych w Donbasie. Więc skłaniam się raczej ku tej logice wojskowej operacji niż symbolicznym aktom, które są raczej domeną myślenia na Kremlu niż w sztabach rosyjskich.
Czas działa raczej na korzyść Ukrainy ze względu na tę rzekę wsparcia, która płynie z Zachodu.
Z pewnością tak, i wciąż pewnie nie należy się, bo 9 maja przyjdzie za 2 tygodnie, minie to święto, jakaś defilada będzie, jakieś będą z pewnością masowe propagandowe akcje rosyjskie mówiące o wyzwoleniu tego lub tamtego obszaru. Natomiast walki będą trwały dalej. Wojna, należy być przygotowanym na długotrwały konflikt i w regionie wschodniej Ukrainy, i w południowej, czyli w pasie nadbrzeżnym. I należy patrzeć na to, czy Ukraińcy będą przygotowywali się do rozbijania tego pasa kontrolowanego przez Rosjan, czyli właśnie wokół nabrzeża Morza Azowskiego, w tym Mariupola, o którym tak długo rozmawialiśmy. I że raczej 9 maja nie będzie faktycznym zakończeniem walk, może być jakimś symbolicznym punktem ważnym dla Rosjan, no bo przecież jest to naród lubujący się swoich wiktorii wojskowych i pewnie to się jakoś tam narzuca, że ta wojna trwająca ma przecież te konotacje historyczne również dla Rosjan. To będzie raczej konflikt dłuższy, jak się wydaje, gdzie wyczerpanie jednej i drugiej strony będzie determinowało jego zakończenie, a nie symboliczne daty czy defilady.
I na tym naszą rozmowę zakończymy. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję.
W pierwszej części naszego podcastu rozmawialiśmy o sytuacji militarnej w Ukrainie. Teraz czas przenieść się do sfery gospodarczej. Ze mną jest Hanna Cichy z naszego działu gospodarczego, z którą porozmawiamy o skuteczności zachodnich sankcji na Rosję. Cześć, Haniu.
Cześć.
Zacznijmy może od uporządkowania wiedzy. Jakie sankcje szeroko pojęty Zachód, a zatem ten również na wschodzie, jak Japonia, nałożył na Rosję od początku inwazji? Przed czym się wstrzymał i dlaczego?
Ciężko odpowiedzieć krótko i prosto na to pytanie, ponieważ też każdy kraj czy grupa krajów nakłada swoje sankcje. One często są podobne, ale mogą się różnić. Do tego jeszcze dochodzą bojkoty, które ogłosiły firmy. Niezależnie czy poniekąd w związku z sankcjami, poniekąd ze względu na jakąś presję ze strony klientów czy kontrahentów, ale dużo firm nie dostarcza różnych usług i towarów do Rosji, nawet jeżeli mogłyby to robić. No ale gdybyśmy mieli to pogrupować, to najważniejsze sankcje to ograniczenia w eksporcie do Rosji rzeczy oczywistych, czyli broni, ale też towarów czy produktów, które mogą być wykorzystywane w celach militarnych. Tu chodzi o różnego rodzaju elektronikę, podzespoły optyczne.
Tak zwanych towarów podwójnego przeznaczenia.
Tak właśnie. Nie wolno do Rosji sprzedawać dóbr inwestycyjnych dla przemysłu wydobywczego, surowcowego, energetycznego. Nie wolno też z Rosji wielu rzeczy importować. Tu chodzi o między innymi stal, drewno, cement, gumę, także częściowo już węgiel. Mówię o sankcjach unijnych w tej chwili. Są utrudnienia w transporcie towarów z Rosji, czy też przez rosyjskie firmy transportowe zarówno transport drogowy, jak i morski czy lotniczy są tutaj ograniczone i są też sankcje finansowe. Nie można finansować różnych projektów, w których uczestniczą też rosyjskie podmioty publiczne. Część rosyjskich banków jest odciętych od systemu rozliczeń SWIFT, co utrudnia im, czy praktycznie uniemożliwia rozliczanie transakcji z podmiotami europejskimi. No i to dodatkowo też ogranicza możliwość eksportu i importu, no bo trudno jest zawierać jakieś kontrakty, jeżeli niespecjalnie mamy jak sobie za nie zapłacić.
To wiemy w takim razie mniej więcej, co jest. Wiemy też, że te sankcje różnią się w zależności od tego, o jakiej części Zachodu mówimy, czy powiedzmy o Unii Europejskiej, czy o Stanach Zjednoczonych. A czego nie ma? Jakie są te najważniejsze, niedotknięte na razie sankcjami obszary gospodarki rosyjskiej?
No, najważniejszym obszarem jest rosyjska sprzedaż surowców energetycznych, węglowodorów do Unii Europejskiej. Bo bardziej daleko idące kroki podjęły tutaj Stany Zjednoczone, ale Stany nie są tak zależne od tych rosyjskich surowców jak Europa.
Wręcz pomagają Europie zwiększyć niezależność energetyczną
tak,
od Rosji,
tak,
prawda?
Ale dla Stanów była to stosunkowo łatwa decyzja, bo nie kupowały bardzo dużo tego gazu, czy ropy, czy węgla z Rosji, podczas gdy Europa jest bardzo silnie uzależniona przede wszystkim od rosyjskiego gazu i ropy, w mniejszym stopniu węgla. I dlatego też ten węgiel już się na liście sankcji znalazł. Unia będzie od niego odchodzić już w tym roku. Natomiast decyzje dotyczące gazu czy ropy są dużo trudniejsze. Przywódcy europejscy, zarówno unijni, jak i konkretnych krajów, obawiają się kosztów, które poniosłaby europejska gospodarka, przede wszystkim zaś europejskie gospodarstwa domowe, bo jest cały szereg różnych wyliczeń. Ekonomiści z różnych ośrodków próbowali oszacować, jakie byłyby skutki natychmiastowego, całościowego embarga na rosyjski gaz. To oczywiście są takie szacunki dosyć zgrubne, dlatego dla Niemiec na przykład wahają się takie szacunki pomiędzy 0,2% a 3,5% PKB. Taka byłaby strata dla Niemiec w ciągu jednego roku odejścia od tych surowców. Czyli to jest istotny koszt, ale nie niemożliwy do poniesienia, bo na przykład w 2020 roku w wyniku pandemii niemiecka gospodarka skurczyła się o niecałe 5%, więc to jest koszt trochę mniejszy niż pandemia. Z punktu widzenia jakichś celów politycznych czy humanitarnych, które można by osiągnąć, brzmi to jak koszt, który można by ponieść. Więc to, czego moim zdaniem tak naprawdę obawiają się decydenci, to nie są koszty gospodarcze, ale koszty polityczne. Takie odcięcie się od rosyjskich surowców znacząco podniosłoby takie ważne, odczuwalne koszty życia. Mogłyby być jakieś problemy z ogrzewaniem zimą. Zdecydowanie by te koszty ogrzewania, energii, paliwa wzrosły, a to jest to, czego wyborcy nie lubią.
Teraz patrzymy na bardzo ważne wybory w bardzo ważnym kraju Unii Europejskiej, czyli we Francji. Za chwilę mamy drugą turę wyborów prezydenckich. Myślisz, że jak te wybory się już rozstrzygną, na razie wygląda na to, że raczej na korzyść Emmanuela Macrona, to możemy spodziewać się przyspieszenia decyzji w tej sprawie?
Na pewno dla Francuzów w sytuacji, w której byliby tuż po wyborach, to podjęcie takiej decyzji byłoby łatwiejsze, no ale dla różnych innych krajów, no kalendarz wyborczy wygląda w każdym kraju trochę inaczej. Są też wybory lokalne, w których też startują partie, które są u władzy. Myślę, że to jest dużo bardziej skomplikowane, zwłaszcza, że nie wiadomo, jak długo to embargo miałoby potrwać i jak długą pamięć mają wyborcy, więc myślę, że to będzie decyzja, którą Zachód podejmie w ostateczności.
Porzućmy hipotezy i spójrzmy na konkrety z powrotem, a konkretnie na konkretne efekty, które te sankcje już miały i jakie mieć będą. Znaczy wiemy, że te sankcje są trochę wybrakowane, tak jak mówisz, tutaj jest fundamentalna kwestia węglowodorów, natomiast wiemy na przykład, że ich efektem ma być, tak wynika z prognoz, między innymi spadek PKB Rosji o mniej więcej 10% w tym roku, no to chyba sporo.
Tak, to jest dosyć dużo. Tutaj znowu prognozy ekonomistów się różnią, wahają się tak mniej więcej od 7 do 15% spadku PKB. To jest bardzo dużo. Chodzi o to, że jednak w tej chwili sporo osób myśli, że te sankcje nie działają. To jest trochę bardziej skomplikowane. Po pierwsze, jest bardzo wcześnie, żebyśmy to odczuli. Ten spadek PKB będzie odczuwalny dopiero w kolejnych miesiącach. Rosyjskie firmy na przykład mogły jeszcze korzystać zarówno do produkcji, jak i do sprzedaży z jakichś zapasów, które miały w magazynach. Tutaj przykład polskiej firmy odzieżowej LPP, która mówiła, że zaprzestała działalności w Rosji, podczas gdy jakieś nagrania w internecie świadczyły o tym, że te sklepy jeszcze działają. Prawdopodobnie chodziło o to, że one po prostu wyprzedawały to, co miały na magazynach, ale nowy towar już nie dojeżdżał. Powoli przemysł zaczyna odczuwać te braki w materiałach dostarczanych z Zachodu. Stanęły fabryki Łady, stanęła część fabryk militarnych, które właśnie nie są w stanie produkować wyposażenia bez różnych produktów, zwłaszcza takich produktów technologicznych, które są importowane przez Rosję z Niemiec. Najważniejsze natomiast będą te efekty w długim okresie. sankcje dotyczą prawie wszystkich dóbr inwestycyjnych, które też Rosja prawie wyłącznie kupowała z Zachodu. Bez tego nie będzie inwestycji, nie będzie możliwości nie tylko rozwoju gospodarki, ale też podtrzymania jej zdolności produkcyjnych. Dobrym przykładem jest lotnictwo. Rosyjskie samoloty praktycznie nie mają skąd kupować części zamiennych, nie ma ich kto remontować. Rosjanie jak na razie po prostu poluzowali reguły dotyczące serwisowania, bezpieczeństwa tych maszyn, no ale wiadomo, że to jest sytuacja nie do utrzymania. W pewnym momencie te samoloty albo przestaną startować, albo, no mówiąc brutalnie, zaczną spadać. Więc to będą takie odczuwalne skutki. Trzeba też mieć na uwadze, że Unia ma trochę mniejsze możliwości w tej chwili w nakładaniu sankcji, dlatego że sporo sankcji zostało już na Rosję nałożonych w 2014-15 roku po aneksji Krymu i nawet jeżeli te sankcje były z jakimś czasem luzowane, to po prostu europejskie firmy znalazły sobie nowe rynki zbytu, nie wróciły do Rosji. To dotyczy na przykład polskiej żywności. Producenci wtedy w 2014-15 roku bardzo to czuli, ale ci producenci się dostosowali, znaleźli nowe rynki zbytu, nowe sposoby na wykorzystywanie tych towarów. Unia już niespecjalnie, czy Zachód, ma mniejsze możliwości wycofywania się z Rosji, bo już się z tej Rosji wycofała.
To czego w takim razie możemy się spodziewać w najbliższych miesiącach? Piszesz w takim nieopublikowanym jeszcze tekście o tym, że efekty sankcji są w pewnym sensie stosunkowo mało widoczne, no bo Rosjanie nie ulegli presji, nie wycofali wojsk z Ukrainy, ale też jeszcze nie zbankrutowali. I oczywiście to pierwsze to jest decyzja polityczna i wycofanie wojsk oznaczałoby przyznanie się do całkowitej porażki, no to bankructwo nie jest zależne od decyzji Kremla w tym sensie, że no, oni nie mówią, no dobra, to dzisiaj bankrutujemy. Więc czy to jest tak, że na przykład tego bankructwa możemy się jakoś niedługo spodziewać? A jeśli tak, to co ono by w praktyce oznaczało?
Prawdopodobna data bankructwa Rosji to jest 4 maja. Bankructwo jest terminem technicznym. To jest po prostu sytuacja, w której ktoś przestaje regulować swoje zobowiązania i Rosja już jakiś odsetek od sprzedanych Zachodowi obligacji nie zapłaciła w kwietniu, tylko zwykle obowiązuje 30-dniowy tak zwany grace period, czyli taki okres, kiedy nawet po terminie dłużnik może jeszcze spłacić to zobowiązanie i dopiero po tych 30 dniach ogłaszamy techniczne bankructwo. I prawdopodobnie to się wydarzy 4 maja, nie tylko dlatego, że Rosja niespecjalnie ma pieniądze, żeby te obligacje spłacić, bo po pierwsze no jest odcięta od światowego handlu, ta gospodarka ma mniejsze możliwości zarabiania, po drugie jest odcięta od swoich rezerw, ale to, co jest ważne, to część zachodnich banków, część zachodnich organizacji płatniczych nie pozwala na przekazywanie tych płatności. Na przykład amerykański nadzór finansowy nie pozwolił bankom na jakby zaksięgowanie czy przekazanie tych odsetek od rosyjskich obligacji. To chyba nie były obligacje rządowe, ale jakichś firm objętych również sankcjami. Prawdopodobnie to techniczne bankructwo właśnie nastąpi. Dużą konsekwencją będzie to, że to zmniejszy prawdopodobieństwo, że ktoś będzie chciał Rosji pożyczać.
A ktoś jeszcze Rosji pożycza? Bo to było właśnie moje następne pytanie. No bo Zachód z powodów politycznych Rosji pożyczać nie będzie. Agencje ratingowe i tak już obniżyły oceny Rosji do poziomu, jeśli się nie mylę, popraw mnie, jeśli tak jest, śmieciowego. Więc nawet jeśli ktoś by jeszcze w tym momencie pożyczył Rosji, to prawdopodobnie przy bardzo wysokich odsetkach.
Te wysokie odsetki, które teraz są możliwe, to prawdopodobieństwo znalezienia kupców na rosyjski dług po bankructwie Rosji będzie jeszcze mniejsze. I oczywiście nie mówimy o Zachodzie, bo Zachód i tak Rosji nie pożyczy, no ale świat się na Zachodzie nie kończy. Są jeszcze na przykład Chiny, Indie. Chińczycy w tej chwili w stosunkowo małym stopniu finansują rosyjski dług. No mogliby to robić, ale ich organizacje finansowe, ich banki nie będą skłonne tego robić, jeżeli Rosja będzie bankrutem, no bo to jest zbyt wysokie ryzyko również dla nich. Ważniejsze są natomiast te efekty dla gospodarki realnej, bo to bankructwo jest jakimś tam terminem umownym. Natomiast gdyby te sankcje były utrzymane długo, gdyby Europa rzeczywiście postanowiła, czy Zachód, nie schodzić z tych sankcji, być konsekwentna, nawet tych sankcji, które już obowiązują w tej chwili, bez tych węglowodorów, to znacząco obniża możliwości rosyjskiej gospodarki w długim okresie, a to z kolei zmniejsza możliwość Rosji finansowania zaprzyjaźnionego reżimu na Białorusi, finansowania jakichś innych polityków w innych krajach, czy to zachodnich, czy też byłego Związku Radzieckiego. Zmniejsza wpływ Rosji na te inne kraje, ale też zmniejsza możliwości militarne Rosji, możliwości tego, że po Ukrainie będą w stanie najechać kogoś innego. No nie będą, jeżeli nie będą mieli jak odtworzyć tych swoich mocy militarnych, bo nie będą mieli z czego tego wyprodukować. Jedynym kierunkiem, gdzie Rosja w tej chwili może się zwracać, to jest wschód, Indie, Chiny. I dopóki Rosja mogła balansować między Zachodem i Chinami, to mogła sobie negocjować z tymi partnerami. Okej, nie kupię tego od ciebie po tej cenie, bo kupię to od kogoś innego. No a w tej chwili, jeżeli Chińczycy są w zasadzie ich ostatnią deską ratunku, no to jednak będzie sprzyjało jakiejś uzależnieniu takiemu i gospodarczemu, i politycznemu, i wzmocnieniu Chin kosztem Rosji w regionie.
Spodziewałbym się, że też tutaj będziemy mieli takie wzajemnie napędzające się procesy. Wraz z tą pogarszającą się sytuacją gospodarki będziemy mieli też rosnącą liczbę osób bezrobotnych w Rosji, prawda? Która z kolei będzie zależna od wsparcia państwowego, które to państwo będzie miało coraz mniej pieniędzy.
I jeszcze kolejną rzeczą jest inflacja, która też będzie te dochody ludności pożerać, obniżać jej poziom życia. W tej chwili rosyjski bank centralny to już zaprzestał walki z inflacją, zaprzestał obrony kursu rubla, idzie w luzowanie polityki monetarnej, obniżył stopy procentowe, będzie pomagał finansować się rządowi. No i to jest taki cel krótkoterminowy, natomiast w długim terminie to będzie powodowało jeszcze większe problemy gospodarcze, jeszcze większą inflację. Ona już w tej chwili jest zdecydowanie dwucyfrowa, Rosjanie ją tam mierzą w ujęciu tygodniowym, więc widać było te wzrosty z każdym tygodniem sankcji, jak ona rośnie. W dłuższym okresie czasu to będzie dosyć trudne do utrzymania.
Trochę widzimy na razie efektów sankcji, ale tak naprawdę to za kilka
jest
miesięcy.
Jest po prostu za wcześnie. Tak, te efekty będą widoczne nie tylko po kilku miesiącach, ale nawet mogą być widoczne po kilku latach. Tak też uczy doświadczenie z różnego rodzaju przeszłych sankcji, że one są skuteczne, jeżeli są utrzymywane długo, bo wtedy rzeczywiście doprowadzają do takiej zapaści gospodarczej, która musi mieć też jakieś konsekwencje polityczne.
O których, mam nadzieję, będziemy mogli Państwu za kilka miesięcy lub i nawet lat opowiedzieć. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko, a na kolejny odcinek zapraszam w najbliższy poniedziałek. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu Tok FM. Do usłyszenia.